zaskakujące, co widzimy, kiedy przybliżamy się do rzeczy. Dzisiaj mówimy bliżej siebie, więc bez egoizmu spojrzymy na parę rzeczy w naszym własnym życiu, bez jakiegoś szczególnego egocentryzmu. Ale jak wielu z was wie o tym, że od czasu do czasu dobrze jest przyjrzeć się sobie samemu? Pamiętam taką historię, któregoś dnia usłyszałem, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, ale pewnego dnia usłyszałem, jak jeden z moich przyjaciół powiedział mi: Paweł, nie wiem, czy wiesz, ale mówiono o tobie w takim i w takim miejscu bardzo, bardzo negatywnie. Wiecie, mnie tam nie było, on tam był i opowiedział mi, co mówiono o mnie negatywnego i opowiedział mi, kto mówił o tym. To było gdzieś w innej części kraju, więc nie martwcie się, nie musicie lokować i próbować tego odnaleźć tutaj. To było w innej części kraju, ale gdzieś mówiono o mnie źle. I pamiętam, że tej nocy nie mogłem zasnąć. Pamiętam, że analizowałem naszą relację z tymi osobami, które znałem i w zasadzie nigdy bym w życiu nie pomyślał, że ktoś może mieć aż tak negatywne zdanie na mój temat. W zasadzie, nie wiem, czy wiecie, ale próbowałem im przed tym, zanim zasnąłem, wytłumaczyć wszystko. Nawet jak ich nie było, próbowałem im wytłumaczyć, co ja miałem na myśli, mówiąc coś albo robiąc coś. Nie wiadomo dlaczego tak naprawdę ci ludzie myśleli o mnie tak źle. Ja nie jestem aż tak zły, przynajmniej w oczach mojej żony. Nie jest chyba ze mną aż tak źle, ale pamiętam, że byłem taki roztrzęsiony tym i załamany, byłem sfrustrowany i w zasadzie chciało mi się z bólu płakać albo wyć, jak jakieś coś, co by dało mi trochę ulgi. Miałem oczywiście różne scenariusze i pomyślałem sobie, być może zadzwonię do nich na drugi dzień i powiem im, że wszystko wiem. Wszystko wiem, co o mnie mówili i wiem, co o mnie myślą. Jak oczywiście bywa w takiej sytuacji, to działo się kilka lat temu i muszę powiedzieć wam, że do dzisiaj pamiętam twarze, które sobie wyobrażałem tych osób. I przez wiele lat ta scena towarzyszyła mi. I te myśli, jak on albo jak oni mogli w ten sposób o mnie powiedzieć albo myśleć o mnie. Jak to jest możliwe, żeby ktoś miał takie zdanie, nie doszukał się tak naprawdę tego, o co naprawdę chodziło, ale od razu ocenił mnie i osądził. Byłem zbulwersowany. Byłem załamany. Byłem w takim miejscu, gdzie pomyślałem sobie, już nigdy z nimi nie będę rozmawiał. Pomyślałem, chcieliście pomocy wtedy, jak będziecie szukali pomocy, to mnie już nie będzie. Wiecie, człowiek już... Ja już zacząłem wymyślać różnego rodzaju scenariusze rewanżu w stosunku do tych ludzi. I mając jednego z przyjaciół, który, nie ten, który mi o tym powiedział, ale innego przyjaciela, który również o tym słyszał, powiedziałem mu o tym i powiedziałem mu, jak bardzo się z tym źle czuję i jak strasznie to przeżywam. I w zasadzie przez pierwsze półtorej godziny z dwóch godzin naszej rozmowy opowiadałem mu o swoim bólu i o tym, jak cierpię i jak mi jest ciężko. I on tak mnie słuchał przez te półtorej godziny i w końcu odezwał się. Ale odezwał się tak, że byłem zdziwiony, że znowu, że ktoś może odezwać się właśnie w taki sposób. Chciałem już go o mały włos zaliczyć do grona moich wrogów, bo miałem taką listę. Od tamtej pory robiłem sobie taką listę tych, których mam jako wrogów. Wiecie, oczywiście człowiek mentalnie to robi, gdzieś tak wewnątrz siebie. I miałem już zamiar zapisać jego do tej listy, gdyż on powiedział do mnie takie słowa. Paweł, tak słucham ciebie i tak myślę o tym wszystkim, jak ty o tym opowiadasz. I rzeczywiście to jest straszne, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Ale mówię, wiesz co? O wiele bardziej niepokoi mnie twój stan. O wiele bardziej niepokoi mnie, jak ty to przeżywasz, jaki zbulwersowany chodzisz. O wiele bardziej niepokoi mnie to, że przez półtorej godziny opowiadasz o tym swoim bólu, a to się stało już 2 miesiące temu. My widzimy się po raz pierwszy, a ty dalej o tym mówisz. Szczerze? Zatkało mnie to. Pomyślałem sobie, być może znowu dołączy się ktoś w końcu do tego, aby ze mną wspólnie razem zasiąść na ławie sędziów, aby dokonać osądu i zemsty. Próbowałem tworzyć koalicję, tymczasem okazało się, że nie stworzę z nim koalicji, gdyż on był zatroskany mną i tym, co się we mnie dzieje. Wróciłem do domu i zacząłem myśleć. Nie wiem, jaka jest twoja historia, czy miałeś takie sytuacje, czy miałeś podobne historie, że ktoś obmawiał ciebie, albo powiedział coś źle na twój temat, albo ktoś skrzywdził ciebie. W jaki sposób to przeżywamy, jest bardzo interesującą rzeczą. Wiecie, kiedy moja historia w zasadzie była bardzo ciekawa, bo każdy ma swoją historię. Jak wiecie, ja wychowywałem się w niepełnym domu. Miałem mamę i tata gdzieś był daleko i ktoś jeszcze był razem z mamą. Oczywiście, że historie dzisiaj są jakby normą w dzisiejszym świecie. Dla mnie wtedy to nie była norma. I pamiętam, kiedy poszedłem do szkoły, pierwsza rzecz, którą się zetknąłem, to, że coś jest ze mną nie tak. Dlatego, że wszyscy mówili imię mamy, imię taty, co robi mama, co robi tata. I kiedy ja dochodziłem, co robi tata, ja mówiłem, nie wiem, a gdzie jest tata? I ja mówiłem, nie wiem. I oczywiście na tle tych wszystkich ludzi ja odczuwałem, że coś ze mną jest nie tak. I to jest straszne odczucie. Nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek odczuwał, że coś jest z nim nie tak. W pewnym sensie zwróćcie uwagę, że kiedy się rodzimy, rodzimy się już w jakimś scenariuszu naszych darów i bardzo często podlegamy korekcie z zewnątrz już na samym początku. Jak jesteś milczącą osobą, to ktoś mówi do ciebie, no powiedziałbyś coś, no mówiłbyś coś, odzywałbyś się jakoś. Albo gdy jesteś tym, który ciągle mówi, to znowu mówią do ciebie, przestałbyś tak ciągle gadać. W końcu byś się uspokoił. Tylko mówisz i mówisz i mówisz i mówisz. Wiecie, każdy z nas jest jakiś. Ale gdzieś głęboko ja odczuwałem, że coś jest ze mną nie tak i wzrastałem w takim poczuciu nie tylko moich własnych kompleksów, ale wzrastałem w takim poczuciu, że ja muszę teraz coś zrobić, żeby teraz tą pustkę, która we mnie jest, to poczucie braku adekwatności, tego, że nie pasuje, że ja muszę teraz czymś nadrobić. Więc człowiek wtedy wyrusza w życie. I często to nasze wyruszenie w życie to jest dokładnie to, próba nadrobienia tego wszystkiego, gdzie czujemy się puści, gdzie czujemy, że coś jest nie tak i chcemy odegrać się na tym. Chcemy w jakikolwiek sposób zabezpieczyć ten teren, żeby się w końcu w życiu poczuć dobrze. I zaczynamy być pchani. Zaczynamy być pchani naszą wewnętrzną motywacją. Zaczynamy być pchani naszą wewnętrzną motywacją i dowodem na to, że jesteśmy pchani, jest ciągłe porównywanie się z innymi. Jeśli jesteś w rodzinie, gdzie masz rodzeństwo, to jest porównywanie się z rodzeństwem. A ci to już to, a ci to tamto, a ci mają tak, a ja to mam tak. Ta już wyszła za mąż, a jest młodsza, a ty jeszcze nie. Więc teraz nagle jesteś w panice, bo musisz nadrobić to. Zaczynamy być pchani wewnętrzną motywacją, ponieważ gdzieś wewnątrz odczuwamy, ale też dostajemy sygnały na zewnątrz, że coś jest nie tak, więc w środku coś nas pcha i nawet nie jesteśmy tego świadomi, że często stajemy się tak zwanymi prymusami w szkole, najlepszymi, dlatego że jesteśmy pchani. Więc pchanie wewnętrzne jest tą siłą motywacji, którą ma człowiek. I nie zdajemy sobie z tego sprawy na początku, gdyż wszyscy, kiedy zaczynamy to życie tutaj, zaczynamy je niestety w pewnego rodzaju pustce. I nie wiemy, skąd ona jest. Więc mamy dwie gałęzie, które powstają z tego. Mamy gałąź sukcesu, czyli mamy tych, którym się udaje. Byli dobrzy w szkole, trafili w studia, znaleźli dobrą pracę, fruną, sukces, zwycięstwo, smile. No i mamy drugą grupę, która zobaczyła, że skoro nie możemy mieć takiego sukcesu i takiego zwycięstwa, coś mnie wewnątrz pcha jednak, żeby w życiu zwyciężyć, nie wiem jak, to w takim razie zostajemy ofiarami. Gdyż okazuje się, że bycie ofiarą to też metoda na sukces. Jaka? Dziękuję, że zapytaliście. Wszyscy się nad tobą litują. Wszyscy cię żałują. Kiedy im opowiadasz, albo kiedy jesteś z kimś, tylko czekasz, aż on skończy swoją historię sukcesu, bo ciebie nie interesuje jego historia sukcesu. Ciebie interesuje tylko jedno, żeby opowiedzieć o tym wszystkim, jak ty cierpisz, jak ci jest ciężko, jak tobie jest źle. Bo wtedy, wyobraź sobie wtedy, masz to ogromne poczucie sympatii ze strony innych ludzi. Ludzie ci współczują. Jesteś taki biedny, taki, tak ci ciężko jest. Może ci pomogę, będę się o ciebie modlił. Jeśli jesteś częścią kościoła, to będziesz słyszał, będę się o ciebie modlił. Będę cię wspierał, a jeśli jesteś jeszcze częścią kościoła, gdzie wierzą w dawanie i zbieranie, to ktoś wyciągnie stówę i da ci do ręki i powie, niech ci Pan błogosławi. On mi to powiedział i wtedy ty myślisz, wow, Bóg rzeczywiście działa, Bóg jest. Więc mamy te dwie opcje. Albo jesteśmy pchani w stronę sukcesu, albo jesteśmy pchani w stronę porażki. Ale jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, człowiek tak naprawdę nie wie, co go pcha. Bo szukamy tak naprawdę w życiu tego poczucia znaczenia, tej wartości. Szukamy akceptacji. Szukamy takiego kogoś, kto będzie dobrze myślał o nas, żebyśmy my w końcu myśleli o sobie dobrze. Czasami szukamy miłości. Szukamy, żeby ktoś nas w końcu ukochał. Żeby ktoś w końcu nas zaakceptował takimi, jakimi jesteśmy. I to jest nieprawdopodobny pościg, bo my w życiu szukamy tego. Ciągle szukamy na nowe sposoby. Jeśli nie rodzice, to może przyjaciel. Jeśli nie przyjaciel, to może moja dziewczyna. Jeśli nie moja dziewczyna, to może mój chłopak. Jeśli nie mój chłopak, to być może grupa, w której ja jestem. Być może ktoś okaże mi w końcu tą miłość. I wiecie, kiedy człowiek jest pchany w taki sposób, niestety musi dojść do miejsca ogromnego rozczarowania. Dlatego, że zarówno w tej gałęzi sukcesu, jak i w tej gałęzi porażki jest po prostu rozczarowanie. Czeka nas rozczarowanie. Po latach byłem rozczarowany sobą. Dlatego, że szukając akceptacji, aprobaty i miłości u ludzi, posłuchajcie mnie, gdy szukamy tej aprobaty, miłości i akceptacji u ludzi, oddalamy się od siebie samych. Jak? Musisz ciągle iść na kompromis z samym sobą. Musisz ciągle mówić, że ci się podoba, nawet jak ci się nie podoba. Musisz nawet mówić, że ci smakuje, nawet jak ci nie smakuje. I ktoś może powiedzieć, ja z tym skończyłem, mówię jak jest. No i nic dziwnego, że nie masz przyjaciół. Więc teraz co tu zrobić? Jak znaleźć kogoś, kto mnie w pełni zaakceptuje? Człowiek, gdy szuka tego wszystkiego u ludzi, tak jak i ja szukałem tego u ludzi i myślę, że co jakiś czas w dalszym ciągu muszę łapać się na tym, bo gdzieś to wewnętrzne pchanie ciągle jest w człowieku, żeby się komuś przypodobać, żeby się gdzieś porównać, żeby się poczuć dobrze, żeby ktoś mnie ocenił właściwie. Jestem w bólu i nie radzę sobie z tym sam. Wiecie, nigdy nie zaznamy prawdziwego szczęścia w ten sposób, nawet jeśli osiągniemy wiele. Jedna z najsmutniejszych rzeczy w życiu jest to, że nie ma znaczenia, jak wysoko zajdziesz, gdziekolwiek, w karierze biznesowej, w tak zwanej dobrze ułożonej rodzinie. Ktoś z was widział kiedyś dobrze ułożoną rodzinę? Na zdjęciu. Na zdjęciu uda się ich bardzo często tak wszystkich zestawić na chwilę i powiedzieć uśmiech, pyk. Ale my dobrze wiemy, że tak zwanych dobrze ułożonych rodzin nie ma, bo wszędzie jest miejsce bólu. W każdym domu, w każdej rodzinie jest jakieś miejsce bólu. W każdym. W każdym małżeństwie jest jakieś miejsce bólu. Ale człowiek szuka, mimo tego szuka. Dlatego, że wiecie, gdzie my mamy to znaleźć? Na początku nie wiemy, gdzie mamy to znaleźć. Więc szukamy tego u ludzi i niechcący oddalamy się od siebie. Ciekawy tekst jest w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, wersecie 1. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to. To nie jest nasz główny dzisiaj tekst, ale chciałbym, żebyście spojrzeli na to, bo nigdy tego tekstu nie widziałem w taki sposób. Apostoł Paweł mówi, to jest tak zwany słynny hymn o miłości. I on mówi to w ten sposób. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Po pierwsze, ten tekst zawsze czytałem w ten sposób, że gdybym to ja nie miał miłości względem kogoś. Czyli gdybym te wszystkie rzeczy osiągnął, które tutaj są w tekście, a ja nie okazywałbym miłości ludziom, to jestem nikim. Ale ten tekst tego nie mówi. To było moje błędne rozumienie. Ponieważ prawidłowe rozumienie powinno być takie, że gdybym osiągnął bardzo wiele w mojej pracy zawodowej, gdybym osiągnął bardzo wiele w jakiejś kwestii relacji, gdybym był super utalentowaną osobą, której się udało i która została zauważona na YouTubie, a nie przyjąłbym miłości do swojego wnętrza, to i tak czułbym się nikim. Posłuchajcie, to jest bardzo interesujące. Jeśli osiągnąłbym te wszystkie rzeczy, albo weźmy teraz, dobrze, odejdźmy z tej gałęzi sukcesu i wejdźmy w tą gałąź bycia ofiarą. Gdybym był naprawdę świetną ofiarą przez całe życie, także przeszedłem przez życie ku pomocy innych, chwała Panu. Chwała Panu. Byli pomocni, chwała Panu. Prawdziwy Kościół to tam, gdzie mi pomagają, chwała Panu. Jak znajdę Kościół, gdzie mi pomagają, to chwała Panu. Jak nie znajdę Kościoła, gdzie mi pomagają, nie chwała Panu. Więc chwała Panu. Prawdziwi bracia pomagają. I gdyby mi się nawet udało przeżyć całe życie, to nagle się okazuje, że nawet gdy znalazłem ludzi, którzy mi współczuli, ja w dalszym ciągu czuję się nikim. W dalszym ciągu czuję, że czegoś mi brakuje i cały czas mam deficyt w swoim wnętrzu. Jestem pchany, szukam tego w różnych doświadczeniach, szukam tego wszystkiego w ludziach i czuję pustkę i czuję, że jestem nikim. I teraz, wiecie, to jest do wszystkich. To nie jest do tych, którzy znają Boga blisko, bądź też nie znają Boga. Ja poznałem bardzo wielu wierzących ludzi, którzy dalej są pędzeni w środku i sobie nawet nie zdają sprawy z tego, w jakim pędzie są. I to nie chodzi o to, że jesteś bardzo zajęty, chodzi o to, że jesteś pełen pędu wewnątrz. Wszystko to jest tylko kwestia następnych projektów, następnych wydarzeń, następnych kwestii. Nie umiesz żyć dzisiaj, bo ciągle jesteś pchany, bo masz deficyt tej miłości i nie możesz uspokoić się w pokoju Bożym. I teraz co Bóg na to? Jest jeden z piękniejszych tekstów Nowego Testamentu, to jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, który mówi o... To jest tak zwana trylogia, gdzie Jezus mówi do ludzi, którzy są zagubieni, ludzi, którzy są grzesznikami i do celników, czyli do tej grupy, która wydawałaby się była odsunięta od tak zwanego głównego nurtu religijnego. Czy ktoś z was kiedyś czuł się odsunięty od głównego nurtu religijnego? Że nie jesteś dokładnie taki, jak powinieneś być w jakichś obszarach, więc jesteś odsunięty i oni tacy byli, celnicy i grzesznicy. Czuli się zupełnie odrzuceni. I ciekawe jest to, że oni znaleźli świetne miejsce przy Jezusie. Zawsze mnie to zadziwiało, że ludzie tacy znajdowali tak naprawdę miejsce przy Jezusie. I Jezus opowiada tutaj historię, którą możecie przeczytać w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Chcę was wprowadzić tą historię. Potem, znacie ją bardzo dobrze, ale przeczytam. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swoim omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. To jest ciekawa dieta, prawda? I werset 17 mówi, a wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go, jego ojciec użalił się i przybiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Jest jeden z najpiękniejszych fragmentów Nowego Testamentu. Wielu ludzi zna go. Ale tak naprawdę, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest dokładnie przykład człowieka, który przez całe życie oddalał się od siebie i był pchany i sam nie wiedział do czego. Na pewno ta rodzina nie była doskonałą rodziną, gdyż widzimy, że bracia, którzy byli w tym domu, prawdopodobnie żyli w napięciu. Nie wiem, czy tak jest w każdej rodzinie, ale myślę, że w wielu rodzinach jest pewnego rodzaju napięcie, gdy rzeczy się nie dzieją tak, jak powinny się dziać. Nawet kiedy patrzymy na obraz ojca, nie ma mowy tutaj o ojcu, ale patrzymy na tą rodzinę i widzimy pewnego rodzaju dysfunkcję. Dysfunkcja, która tak naprawdę jest częścią wszystkich ludzi. To nie jest jakaś szczególna dysfunkcja. Wielu ludzi mówi, ja nie mam żadnej dysfunkcji. Ale wiecie, my wszyscy z powodu grzechu mamy pewnego rodzaju dysfunkcję w nas. Dopiero Jezus jest w stanie nam pomóc. I w tym całym obrazie widzimy młodszego, który pędzony czymś, on sam nie jest świadomy czym, on chce odnosić sukces. Czy to nie jest ciekawe, że człowiek, który jest tym starszym synem, według tradycji żydowskiej, jemu przypadała podwójna część majątku ojca. Więc mamy syna, który od razu żył z tą myślą, że jak ja coś dostanę, to będę miał mniej niż on. No nie ma nic gorszego, jak odczucie, że jesteś gorszy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często druga osoba w rodzinie, ten, który się rodzi jako drugi, jest tym walczącym. A ten pierwszy jest bardzo często tym, któremu jakby nie zależało. A ten trzeci jest bardzo często w swoim własnym świecie. To jest bardzo interesujące, jak to się rozkłada. I ten drugi jest walczący. Więc widzimy tutaj dokładnie obraz tego walczącego. On czuł się gorszy i on chciał zawalczyć. On czuł się słaby. On się czuł wywołany do tablicy z pytaniem, a gdzie jest twój tato? A on powiedział, nie wiem. I nagle odczuwał, że coś jest z nim nie tak. Tak jak było to w moim wypadku. Ja nie wiem, jaka jest historia twojego życia i co tak naprawdę się stało w twoim życiu, ale każdy z nas ma takie momenty, w których ta pustka brzmiała w nas bardziej niż kiedykolwiek. I rozpoczęliśmy i ruszyliśmy w to życie z ambicjami, z tym pragnieniem, z tą wielką siłą wewnątrz nas. Ta siła bardzo często swój płomień i swoje paliwo brała dokładnie z tego, że czuliśmy tą pustkę, więc musieliśmy ją zapełniać jakąkolwiek rzeczywistością. Albo sukcesu, albo dobrze zinterpretowanej porażki. Bo albo odniosę sukces i wszyscy muszą mi oddać pokłon, albo będę przegrany i zmuszę wszystkich do współczucia mi. Syn zdecydował się oddalić od siebie i oddalał się przez całe życie. Ten jego akt ostatecznie był tak naprawdę aktem oddalenia się. Oddalenia się od siebie samego, od swoich własnych myśli. I to jest ciekawe, że człowiek przez to życie, kiedy próbuje tą pustkę zapełnić, oddala się od siebie, aż w końcu gubi się. Jest taki tekst dalej, który mówi, gdy ojciec go widzi, cieszcie się, mój syn bowiem powrócił. Był zagubiony, był zgubiony i odnalazł się. Często myślałem nad tym słowem. Co to znaczy był zagubiony ten syn? Albo był zgubiony, a odnalazł się. No przecież się nie zgubił ojcu, pożegnał ojca. Wiecie, jak idziesz w las z rodziną i ktoś ci zginie, no to ktoś ci zginął. I wtedy go szukasz, wołasz. Ale kiedy ktoś się z tobą żegna i mówi do widzenia, to on ci nie zginął. On sobie poszedł. To jest mała logika w tym, prawda? Ale zgadzacie się ze mną? On nie zginął, on po prostu sobie poszedł. I teraz on sobie poszedł, a ojciec mówił, był zagubiony, on był zgubiony. Czasami mówimy o ludziach, że się zagubili. Zagubili się w życiu. Dlaczego? Bo tak bardzo łatwo jest oddalić się od siebie, tak bardzo, że sam nawet nie wiem, gdzie jestem. Ja tak bardzo, kiedy dzieliłem się z tym moim przyjacielem swoimi zranieniami przez 1,5 godziny, byłem w takim miejscu, jak oni mogli to zrobić mi? Jak człowiek może się zachować względem mnie? Wiecie, ja złoto człowiek jestem. A ktoś mógł zinterpretować moje szczere, no przecież... I wtedy wiecie co, powstają takie teksty, no zobaczcie co się ma za szczerość. Chcesz być dobry, to zobacz. Tylko wiecie, w tym wszystkim, w tej całej bańce oburzenia mojego, ja nie zwróciłem uwagi, że non-stop, mówiąc o nich, miałem na myśli siebie. Bo byłem zagubiony i byłem daleko od siebie. Także siebie nawet nie widziałem dokładnie, jakim jestem. Tak samo jak ten syn. Człowiek, który jest zagubiony, odsuwa się tak bardzo i nie chce nawet rozmawiać ze sobą i nie chce rozmawiać o sobie. Aż w końcu dochodzimy do miejsca, w którym ten syn, to jest werset 17, jest jeden z najpotężniejszych wersetów w całej Biblii. Wejrzał w siebie. Wejrzeć w siebie to jest przybliżyć się do siebie, aby móc coś zobaczyć wyraźniej. Większość ludzi myśli, że to jest egocentryzm. Ale wierzcie mi, tak nie musi być. Bardzo ważną rzeczą jest umiejętność przybliżenia się do siebie. Czasami potrzebujemy pomocy i to jest dylemat. Wierzcie mi, czasami potrzebujemy pomocy, aby ktoś nam pomógł zobaczyć to. Ja nie wiem, kto pomógł jemu to zobaczyć. My widzimy, jaki był jego sposób myślenia. On po prostu siedział tam i zmienił dietę. Pragnął nasycić siebie. Zobaczcie czym? Omłotami, które jadły świnie. Inaczej mówiąc, na końcu to jest mi wszystko jedno, co zjem, żebym się tylko dobrze poczuł. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj sukcesu. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj porażki. Dajcie mi coś, co by mnie nakarmiło, żeby się inni mną zainteresowali, bo ja jestem tutaj w pustce mojej i ja potrzebuję napełnić siebie, własne wnętrze, omłotem. I wtedy on powiedział tak. Kiedy wejrzał w siebie, powiedział tak. Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba. Inaczej mówiąc, on sobie uświadomił, że istnieje jakiś inny pokarm, o którym ja nie wiem, o którym już zapomniałem. Ja muszę wejrzeć w siebie. I wiecie, to jest największy cud, który może się wydarzyć w twoim życiu. Który może się wydarzyć w moim życiu. Bo moje pytanie dzisiaj, kiedy myślę o sobie i kiedy myślę o ludziach, myślę sobie tak. Największą odwagą w życiu nie jest spojrzeć wrogowi w twarz, ale samemu sobie. To jest największa odwaga. Na szczęście człowiek potrzebuje przyjaciela. Czy wiecie, że możemy mieć przyjaciół, którzy z nami będą takimi przyjaciółmi, że staną z nami w drużynie i powiedzą, tak, masz rację, jesteśmy przeciwko razem tym ludziom. Masz rację, twój ból jest usprawiedliwiony. Ale można mieć mądrych przyjaciół, którzy powiedzą ci, wiesz co, ja rozumiem twój ból, ale jeszcze bardziej martwię się o ciebie. Dlaczego 1,5 godziny mówisz o nich i próbujesz wylewać na mnie swój ból, a ja widzę w tobie ogromną pustkę, bo nie da się zapełnić tej pustki tym, że wszyscy mają o tobie dobre zdanie. Czy ktoś z was kiedyś próbował Żeby wszyscy mieli o tobie dobre zdanie? Ktoś z was kiedyś próbował? Uśmiechnę się tu, uśmiechnę się tam, jestem popularny. Wszyscy o mnie niech mają dobre zdanie, bo mi bardzo na tym zależy, żeby ludzie mieli o mnie dobre zdanie, kiedy mnie lajkują, kiedy piszą, kiedy wysyłają mi SMS-y. Ja po prostu karmię się tym. Niech ten pokarm przyjdzie. Niech ten omłot przyjdzie. Ale przyjaciel może przyjść do ciebie i myślę, że dlatego jest tak ważna mała grupa i ludzie, twoi przyjaciele. I prawdziwych przyjaciół poznasz po tym, że będą gotowi skonfrontować ciebie, a nie zgodzić się z tobą i użalać się nad tobą. Kiedy znajdziesz kogoś, kto cię skonfrontuje, bo tak cię kocha, znalazłeś przyjaciela. Ale wiecie, my musimy być wtedy gotowi. Dlatego, że ja o mały włos nie wciągnąłem tej osoby na moją listę wrogów. A on też jest przeciwko mnie. Pewnie z nimi tam dzwoni. Wiecie, człowiek może się tak wyjść, tak naprawdę w ten sposób może wyjść z wielu różnych dobrych relacji. Bo nie każdy, kto ci słodzi, to twój przyjaciel i nie każdy, kto ci mówi prawdę, to twój wróg. Ale najtrudniejsza i największa odwaga w życiu to jest spojrzeć samemu sobie w oczy. Nawet nie wrogowi, bo wierzcie mi, wrogów można pokonać, ale spojrzeć sobie w oczy, przybliżyć się do siebie, żeby siebie zobaczyć. To jest najwyższy akt odwagi. I wtedy zrozumiałem, że w tym całym moim poszukiwaniu, wiecie, to zajęło mi wiele lat, nawet po nawróceniu zajęło mi to wiele lat, żeby zobaczyć taką jedną rzecz. Jedyną osobą, jedną. Powiedzmy razem jedyną. Jedyną osobą, która cię naprawdę kocha i która cię zna, jest Bóg. Jedyną. Ktoś może powiedzieć, nie, przecież ja mam paru przyjaciół, oni mnie kochają, w ogień za mną pójdą. Ja wiem. Powiedz mi, jaka cena będzie za to. Dlatego, że często ludzie cię lubią, bo cię nie znają. Niektórzy ludzie są z tobą, bo nie wiedzą dokładnie, jakie są twoje myśli. Ktoś z was chciałby, żeby twój czy kiedyś chciałbyś, żeby twoje myśli były przedstawione na filmie? Ja bym nie chciał mieć. Ktoś może powiedzieć, no ja bym tam mógł, nawet w kościele, niech moje myśli wyświetlą. Ale wiecie, ja nawet w kościele mam czasami złe myśli. Bo nie ma takiego miejsca, gdzie by non-stop czasami jakieś bez sensu rzeczy pojawiały się we mnie. To oznacza, że ludzie, którzy nas znają i kochają, często kochają nas, bo nas nie znają na tyle dobrze. I kiedy się związujemy z nimi blisko, zaczynamy mieć dylematy. Dlatego też, jeśli oczekujesz, że twoja żona pokocha cię takim, jakim jesteś, to powiem ci, ona będzie robiła wszystko, co jest możliwe, żeby tak było, ale to zajmie jej całe życie, żeby cię pokochać jako całą osobę. No ale przecież ja jestem słodziutki i wspaniały. Really? Are you really? Jesteś naprawdę aż tak słodki? Przecież my wiemy, dobrze. Więc teraz zobaczcie, my wiemy, gdzie mamy być słodcy, my wiemy, gdzie nie, my wiemy, w jaki sposób się... Dlaczego? Bo nas omłot często interesuje. I muszę być z wami szczery, ja przez wiele lat i od czasu do czasu do diety dorzucam omłotu. Ja wiem, że nikogo z was tutaj nie ma takiego, ale jeśli ktoś z was by poznał kogoś takiego, to powiedzcie mu, że takie CD powstało dzisiaj i mogą sobie odsłuchać. Ale rzeczywiście tak jest, że człowiek ma to. Więc czego się boimy? Bo to jest lęk. Boimy się spojrzeć sobie w twarz. Dlatego też często mamy przyjaciół na zasadzie, idziemy do kina? Jasne, świetnie, pójdziemy do kina. Nie ma to jak bycie z przyjacielem w kinie. Nie musisz do niego mówić. Więc niektórzy budują przyjaźń na kinie. Dlaczego? No sobie zjemy, wiecie, hamburgera przed, to jest wszystko fajnie, albo pizza, później pójdziemy do kina, pogadamy, tak wiecie, tak ogólnie, co u ciebie słychać, wszystko jest dobrze, u ciebie też dobrze, wiesz, tutaj trochę mnie boli, ale no, w porządku. Ale zapytaj, hej, co tak naprawdę jest u ciebie? Tego nie było w programie kinowym, teraz muszę pedałować do tyłu, ponieważ ja nie chcę rozmawiać o mnie, ja nie chcę konfrontacji, ja nie chcę przez przypadek powiedzieć, że coś mnie boli naprawdę, że mam lęki, że coś jest we mną, bo trzeba mieć odwagę, żeby stawić czoła temu, co wewnątrz nas jest. Więc zobaczcie, czego się boimy. Boimy się po pierwsze, że znajdziemy tam nasze dobrze schowane lęki. O tak. Wiecie, że wielu ludzi się boi dzisiaj? I nie tylko boją się egzystencji, że stracą pracę, że ktoś od nich odejdzie, że mnie żona mruga do kogoś. To są rzeczy, które się normalnie czasami dzieją. My się boimy takich rzeczy, ale to nie jest ten strach największy. Największy strach, który nosimy w naszym życiu, jest dokładnie taki. My się boimy, że nasze życie nie ma sensu. Bo nie możemy niczym udowodnić, że ma. Dlatego, że bardzo często sens życia jest przez produktywność życia albo przez bycie ofiarą. I kiedy nie możemy tego pokazać, czujemy, że nasze życie nie ma sensu, więc boimy się, mamy lęki. Boimy się, że ktoś zapyta nas o poprzednie życie. Wiecie, czasami przychodzą do mnie ludzie i mówią tak, o, to jest moja nowa żona. O starej nie rozmawiajmy. Okej. Okay. O czym chcesz rozmawiać? No, fajnie, powiedz nam, jak tu fajnie, żeby było fajnie, bo ta jest teraz, ta fajna już jest teraz. Ta jest już fajna. Okej. Okay. Opowiedz mi o tamtej. Co cię w niej denerwowało? Nie, to jest już za mną. A jeśli trafisz na chrześcijanina, to on ci powie, a Chrystus zamknął to. Okej. Chrystus to zamknął, więc nie rozmawiajmy z Nim. Porozmawiajmy między sobą. Porozmawiajmy o lękach, które masz, o kodzie, który miałeś wtedy. Porozmawiajmy o tym, żebyś nie popełnił już tych błędów w nowym związku, w tym związku, dlatego że wierzcie mi, coś musi być w nas, że wybieramy takich ludzi, a nie innych. Jaką mamy pewność, że teraz nam się uda? No jaką? Żyć nam dobrze. No przecież życie to nie życzenia, zdrówka i pomyślności. Jeśli znajdziesz przyjaciela, który naprawdę ci życzy dobrze, osiągnie do pewnych rzeczy z przeszłości. On powie ci, co musisz zmienić, ponieważ wielu z nich chciałoby ci to już dawno powiedzieć. Jestem przekonany, że w życiu naszych przyjaciół, ludzi, którzy są wokół nas, są ludzie, którzy marzą o naszym dniu otwarcia, kiedy my im powiemy i damy im możliwość, jeśli coś widzisz we mnie, powiedz mi to. Jest to największe pytanie, które możesz zadać swojemu przyjacielowi. Jeśli widzisz coś niepokojącego w moim życiu, pomóż mi. Boimy się, że ludzie nas odrzucą, a może nawet sami ich odrzucimy. Wiecie dlaczego? Bo czasami jak mamy takie momenty, chwile, gdzie się odkryjemy i popatrzymy ludziom tym w oczy, oni są zdziwieni, to na drugi raz już z nimi nie chcemy rozmawiać, bo się już wstydzimy tego wszystkiego, co powiedzieliśmy. Oni za dużo wiedzą. O, niech zapomną. Boimy się tych rzeczy, boimy się spojrzeć sobie. Jesteśmy daleko często od siebie. Boimy się, że nasze brudy staną się publiczne i będziemy wyśmiani. Boimy się, że ktoś zacznie mówić o nas. Boimy się plotki. Ale wierzcie mi, plotka tak jak jest zabójcza, tak można ją też pokonać. Kiedy ty wewnątrz siebie przestaniesz być egocentryczny i skoncentrowany na sobie i przestaniesz mieć tak zwanego bulwersa. Jak oni mogli? Jak mogli? Jak zwyczajni ludzie mogli. Pytanie nie jest, co oni zrobili, pytanie, co ty z tym zrobisz. Jak oni mogą mówić o mnie źle? Ludzie czasami mówią źle, bo nie rozumieją. Jezus na krzyżu powiedział, Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy wiesz, dlaczego ludzie ciebie krzywdzą? Nie wiedzą, co czynią. Ktoś może powiedzieć, oni nie wiedzą, oni doskonale wiedzą, co oni robią. Widzisz, oni doskonale rozpoznali twoje miejsce ego i trafiają w nie za każdym razem. Więc szczerze, nie wiedzą, co czynią. Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy w taki sposób zabijają wasze życie. Bójcie się raczej tych, którzy waszą duszę zabiją. I teraz dusza najczęściej zabijana jest przez nasze własne myśli, nasze własne odrzucenie, bo ten omłot nie ma znaczenia, jak dużo go zjesz, ani nie smakuje, ani nie syci tak dobrze, bo w domu Ojca jest chleb. Gdybym mógł wam powiedzieć, jak bardzo ważne było to dla mnie, że to odkryłem. Gdybym mógł powiedzieć wam, jak bardzo ja się bałem odkryć tych rzeczy. Jak bardzo przed moimi pastorami i moimi mentorami odgrywałem bohatera. Jak mojemu pastorowi pierwszą rzecz, którą robiłem, to zawsze za dymę puszczałem. Jak wielkie rzeczy Bóg dokonuje przeze mnie. I zabierało mu to chwilę, że odgarnął ten dym. Spojrzał mi w oczy i mówi, Paweł, co tam w środku widzę? Czy ktoś z was puszczał czasami dym w ludzi? Zobacz, jak wielkie rzeczy dokonuje Bóg przeze mnie, a niektórzy przez sukcesy. Powiem ci, jak Pan działa. Jestem tak zajęty. Mam kalendarz wypełniony tak, że biegam, aż nie nadążam naładować taczki. Tak biegam. Jestem tak zajęty, że nie mam czasu w ogóle. Mój kalendarz jest wypełniony. Wiecie, czasami możemy się karmić tym, że mamy wypełniony kalendarz. Naprawdę? Ty mi nie powiedz, nie mów mi, jak masz wypełniony, powiedz mi, jak masz ułożony. Dlatego, że ułożenie twojego kalendarza mówi mi o priorytetach twojego życia. Ale wiecie, dlaczego mówimy, że mamy wypełniony kalendarz? Żeby wszyscy inni czuli, że my mamy sukces. A co u ciebie? A u mnie nie jest aż tak dobrze. Szkoda. Ale widzisz, Bóg błogosławi moje życie. Pan naprawdę mi błogosławi. Wiecie, ja myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy skończyć z takim mówieniem bzdur. Dlatego, że ja nie znam ani jednego człowieka, nad którego Bóg nie chce wylać swojego błogosławieństwa. Jak również wiem o tym, że niektóre sukcesy w naszym życiu wcale nie są kwestią Bożego błogosławieństwa, tylko czasami są paliwem, które diabeł nam da, bo on wie o tym, że jak teraz się rozgrzejemy i polecimy trochę dalej, to tam się rozbijemy. Ja poczekam na ciebie 10 lat, będziesz tam rozbity. Wtedy ciężko cię będzie pozbierać, ale teraz, póki cię ten omłot karmi, to ja ci go dosypię. Chcesz trochę omłotu? Proszę bardzo. Boimy się, że nasze brudy staną się publiczne. Boimy się, że będziemy musieli stanąć twarz z samym sobą. Więc pytanie, które mam, zadałem sobie, Paweł, czy chcesz dalej oddalać się od siebie i budować zasłonę dymną z sukcesów? Czy też wybrałeś drogę ofiary? Jak u ciebie? Mogę ci opowiedzieć, ale nie wiem, czy będziesz zbudowany. Już cię żałuję. Czy też po prostu staniesz i powiesz, hej, zatrzymaj się, ani kroku dalej. Nie chcę uciekać przed sobą samym, nie chcę się oddalać od siebie. Wierzcie mi, że dopóki człowiek nie zrobi kroku bliżej siebie, nigdy nie zrobi kroku bliżej Boga. Dlatego, że stając twarzą w twarz z sobą samym, dojdziesz do miejsca, w którym go będziesz bardzo potrzebował, bo zobaczysz, że nikt ci tego nie da, co on może ci dać. Przez wiele lat, wiecie, zastanawiałem się nad jedną rzeczą, nad kilkoma rzeczami, ale przez wiele lat zawsze się zastanawiałem nad tym, bo pamiętam to z historii mojego życia. Dlaczego uciekałem, gdy miała być modlitwa o przyjęcie Jezusa? Wiecie, jak miała być modlitwa o przyjęcie Jezusa na rekolekcjach, to ja w te pędy uciekłem do lasu. I ja nie mogłem przez lata uświadomić sobie, dlaczego ja uciekałem przed tym. Jest jakakolwiek racjonalna przyczyna ucieczki przed modlitwą taką? Po latach zrozumiałem, że tak. O tak. Wiecie, przed czym uciekałem? Przed sobą. Nie przed Nim. Przed sobą. Bałem się siebie, że gdy stanę przed Nim, on mnie nie przyjmie. Bałem się, że ten wyrok będzie negatywny względem mnie. I nie chciałem spojrzeć sobie w oczy, więc uciekałem. Bałem się. Dlaczego uciekałem przed konfliktami międzyludzkimi, starając się zawsze być na tak? Wiecie, w kościele wielu ludzi, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że ja jestem pastorem, że jak zapytasz mnie o coś, tak. Mogę robić to, pastorze, tak. Możesz robić to, tak. Możesz robić to, tak. Niektórzy ludzie przychodzili do mnie po to, żeby tylko usłyszeć tak, bo wtedy używali tego tak, że teraz pastor się zgodził, więc wszystko można zrobić. Dlaczego ja mówiłem zawsze tak? No bo bałem się powiedzieć nie. Bo jak powiem nie, to ktoś się obrazi, a jak się obrazi, to może jeszcze coś zrobi albo odejdzie. Nie daj Boże! Więc był we mnie niewłaściwy lęk. A teraz wyobraźcie sobie, jakie byłoby to życie. Sprowadzę to do takiej rzeczy. Wyobraźcie sobie małżeństwo. Jakie może być małżeństwo, kiedy sami nie boimy się siebie i przestajemy żyć razem ze sobą w lękach i nie mamy przed sobą rzeczy, których nie możemy powiedzieć. Gdy jesteśmy dla siebie przyjaciółmi, gdy widzimy coś nie tak, możemy powiedzieć drugiej osobie. I ta osoba powie, wiesz co, dziękuję ci za to. Pomyśl, jaki to byłby dzień, gdyby zwracając uwagę swojej żonie, ona zamiast powiedzieć, daj mi spokój, powiedziała, dziękuję ci. Myślę, że masz rację. Wyobrażacie sobie dzień, kiedy ty mówisz mężowi, nie unioś, pomyśl o tym. A on powie, zamiast, daj mi święty spokój, uciekaj. O co ci chodzi? Znowu się czepiasz? Powie, kochanie, dziękuję ci, że się o mnie troszczysz, że mówisz mi prawdę, tego potrzebuję. Wyobrażacie sobie taki kościół, kiedy ludzie potrafią, wielu z nich, setki i tysiące, potrafią wejrzeć w siebie i zamiast żyć bulwersem, a ty wiesz, co o mnie tamten powiedział, a ty wiesz, co tamci robią, a ty wiesz, przestali się karmić omłotem i nagle powiedzieli, w domu ojca jest dużo chleba. Wejrzeli w siebie i zobaczyli, że ten ból, który próbowali zapełnić różnymi rzeczami, nie da się niczym innym zapełnić, jak Jego obecnością. Bo Bóg jest jedyną osobą, która cię kocha i zna w tym samym czasie. Powstańmy razem. Uciekałem przed modlitwą o przyjęcie Jezusa. Uciekałem. Uciekałem przed ludźmi, którzy chcieli mi coś powiedzieć. Pamiętam, ja nie mogłem spać, jak ktoś mówił do mnie, muszę z tobą porozmawiać. Ja mówię, no to mów. Nie, musimy się umówić, muszę porozmawiać. Co takiego? Nie chcesz mi powiedzieć, tylko chcesz się umówić, bo musimy porozmawiać? Tak, musimy porozmawiać w spokoju świętym. Już teraz nie wiem, to znaczy, że ty nie masz świętego spokoju. Ja już nie wiem teraz, czego mam się spodziewać. Czy mieliście takie osoby, które mówiły, że muszę z tobą porozmawiać? A ty powiesz im, no mów. Nie teraz. Musimy się umówić. Muszę ci to powiedzieć. W cztery oczy ci to muszę powiedzieć. Co się w tobie dzieje wtedy? A jeśli to jest twój przyjaciel, co się z tobą dzieje wtedy? Myślisz sobie, czy coś zrobiłem? Zapomniałem o jego urodzinach, dałem mu prezent nieadekwatny do prezentu, który on mi dał. On mi dał za 200, ja jemu za 100. Tylko, że jego urodziny są na początku miesiąca, znaczy moje były na początku miesiąca, a jego na końcu miesiąca. Ja już nie miałem kasy, a on właśnie dostał wypłatę. I tym się różnimy. Nie zapomnę, jak ktoś kiedyś dał nam na urodziny potężny prezent. Największy prezent. I pierwszą rzeczą, zanim nam dał ten prezent, powiedział tak, słuchajcie, chcę wam dać duży prezent, ale jedną wam rzecz powiem. To nie jest zobligowanie, że teraz wy macie dać mi taki prezent. Prezent dajemy według tego, co możemy i chcemy. I to mnie strasznie uwolniło. W Tak się cieszyłem, że mogę im teraz na urodziny coś za 10 zł kupić. Albo że jak pojadę na wycieczkę, to mogę im na przykład przywieźć plastikowe sztućce z restauracji, które nie zużyłem, zapakować ładniej i się wykręcić. Tak bardzo potrzebujemy ludzi, którzy są prawdziwymi naszymi przyjaciółmi. To jedyny sposób to jest mała grupa. Chciałbym zachęcić was, abyście budowali swoje życie wokół przyjaźni, ludzi, którzy mogą wam pomóc, bo czasami nie potrzebujemy lepszego wzroku, ale drugiej pary oczu, która pomoże nam wejrzeć w siebie. Ja dziękuję za moje dzieci, które też mówią do mnie i dziękuję też za moją żonę, która mówi do mnie. Dziękuję za przyjaciół, którzy pracują ze mną i ci, którzy też nie pracują, są przyjaciółmi i mówią mi, gdy się niepokoją, że coś widzą nie tak. Ale też wymagało to wiele ode mnie, żebym zaczął moim przyjaciołom mówić, że tak też nie myślę, jak oni myślą. Dlatego, że wejrzenie w siebie jest największą formą odwagi. Więc przed czym ty uciekasz? Boisz się rozmowy o sobie? Boisz się, że Bóg nie przyjmie cię? Boisz się, że ludzie cię odrzucą? Ciekawa rzecz jest taka, że ojciec, kiedy syn odchodził, nie biegł za nim. Zauważyliście to kiedyś? Że kiedy syn odchodził, on za nim nie biegł. Ale kiedy syn przychodził z powrotem, on podciągnął kiecę i ruszył za nim. To mówi mi jedno, że dopóki człowiek nie wejrzy w siebie i od siebie jest daleko, i nie zbliży się do siebie. Nawet Bóg nie może nam pomóc. Ale kiedy my wejrzymy w siebie i przybliżymy się do siebie, Bóg ruszy pędem, aby ciebie spotkać, bo On wie, że to jest jedyna osoba, której potrzebuje.